Chwała Bogu. Tak jest. Może powstajmy, pomodlimy się. Zawołajmy wszyscy do Boga, wszyscy razem, żeby Boża obecność się przechadzała, aby to Słowo przyniosło plon w naszym życiu. Amen. Zawołajmy wszyscy razem. Panie, dziękujemy Ci za ten czas, Panie. Dzięki Ci za ten zbór, Panie. Ja błogosławię każdą osobę tutaj w Twoim imieniu, Jezu. I modlę się, Panie, abyś Ty dzisiaj przemawiał przeze mnie. Aby to Słowo, Panie, przyniosło obfity plon. Aby każdy dzisiaj wyszedł stąd przemieniony, Panie. Aby Twoja obecność spoczęła, Panie. Ja proszę Cię, Panie, o każdą osobę, Panie. Pobudź nas dzisiaj, Panie. Przemów do naszego serca dzisiaj, Panie. Rozpal każde serce, Panie. Nawet ci, którzy oglądają, Panie. Abyś Ty dotykał, Panie. Abyś Ty pobudzał. Ja Ci dziękuję, Panie, za ten czas i za to, że mogę zwiastować Twoje Słowo, Jezu. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Proszę, usiądźcie. Dziękuję za zaproszenie. Przesyłam gorące pozdrowienia od pastora Krzysztofa, od żony Aleksandry, od jego rodziny i od naszego zboru. Amen. I przyjmuję Wasze pozdrowienia. Wiem, że wielu z Was będzie podchodzić, pozdrawiać. Od razu mówię, że przyjmuję wszystkie pozdrowienia i pozdrowię cały zbór. Także pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają przez internet. Wierzę, że Vancouver, mój zbór też będzie oglądał, więc pozdrawiam wszystkich. Dzisiejszy temat brzmi nowe poruszenie. Wiecie, Nowy Testament reprezentuje życie. Amen? Nowy Testament reprezentuje życie. Stary Testament pokazywał nam moc grzechu. Dlatego jak Mojżesz, pierwszą plagę, którą Mojżesz zwołał, było co? Woda, która zmieniła się w krew. Kiedy Jezus przyszedł, pierwszy cud, który Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej, on zmienił wodę w co? Wino. Pokazuje nam życie. Kiedy Mojżesz poszedł na górę i ulepili sobie cielca, on przyniósł prawo w Starym Testamencie. W tym dniu pisze, że zginęło około 3000 ludzi. Kiedy w Nowym Przymierzu było zesłanie Ducha Świętego, pisze, że około 3000 ludzi zostało zbawionych. Co nam to pokazuje? Pokazuje nam to, że nowe przymierze przynosi życie. Amen? Dlatego przyszedłem pobudzić Was i zachęcić Was, to jest słowo zachęty, abyśmy żyli w Jezusie Chrystusie, bo nowe przymierze, Jezus powiedział, ja przyniosłem dać Wam życie. Amen? Kościół, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, jak grupa uwielbiająca pięknie śpiewała, Kościół, który jest żywy. Kościół Jezusa Chrystusa musi być żywy, żeby ludzie, którzy przychodzą z tego świata, którzy są martwi w swoich grzechach, mogli otrzymać życie od Jezusa Chrystusa. Kościół, wiecie, ludzie są nieszczęśliwi w chrześcijaństwie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zatrzymali się duchowo i to nigdy nie było Bożą intencją. Bożą intencją nigdy nie było, żeby ktokolwiek z nas zatrzymał się duchowo. Amen? I mnie szkoda jest ludzi, którzy zatrzymali się w jakimś miejscu, utkwili duchowo i nie mają tej głębokiej satysfakcji z chrześcijaństwa. Amen? Nie mają tej satysfakcji. Ja Wam powiem, największe błogosławieństwo, które Bóg może dać człowiekowi, jest to, że nie mamy satysfakcji poza Jego obecnością. Jakbyśmy mieli, to biada nam, to by znaczyło, żebyśmy byli szczęśliwi bez Niego. Bożym największym błogosławieństwem jest, że bez ognia Bożego, jeśli nie płoniesz w miejscu najświętszym, nigdy nie będziesz miał pełnej satysfakcji. A jeśli myślisz, że masz, gwarantuję Ci, bracie i siostro, że jest więcej. Jest więcej. Pastor dzisiaj mówił o postach i modlitwach i jestem za tym i mam nadzieję, że z pomocą Ducha Świętego dzisiaj Was zachęcę, żeby jak najwięcej osób podjęło się postu, podjęło się modlitwy, bo o to właśnie chodzi. To pobudzi Twojego ducha, to umartwia tą cielesność. Wiecie, cały Nowy Testament reprezentuje śmierć ciała. Kiedy mówimy o chrzcie, co reprezentuje chrzest? Chrzest reprezentuje śmierć ciała. Kiedy mówimy o postach, co reprezentuje post? Umartwiasz swoje ciało. Kiedy mówimy o krzyżu, kiedy mówimy o zaparciu samego siebie, mówimy o zaparciu ciała, żeby Twój duch był żywy. Amen? To reprezentuje Nowy Testament. Nie śmierć ducha, ale śmierć ciała, żeby duch mógł być żywy. Nie myślmy naprawdę, że otrzymamy wielką chwałę Bożą i obecność Bożą bez poświęcenia. Wiecie, nie wiem, czy ktoś z Was kiedy czytał historię kościołów, kościoła zielonoświątkowego, kościołów, gdzie były przebudzenia, wielkich, wiecie, Azusa Street. Ci ludzie ponieśli wielki koszt. Oni zapłacili wielką cenę za tą chwałę, która była. Nie będę Wam opowiadał o każdym mężu Bożym, ale wiele z tych mężów Bożych poniosło wielki koszt, po to, żeby Bóg się poruszał, żeby ludzie mogli przyjść z około z rejonów do Chrystusa, amen? Ale ci ludzie zapłacili cenę i ja zdaję sobie z tego sprawę, że jeśli ja nie zapłacę ceny, jeśli wy nie zapłacicie ceny, nie będzie tu chwały Bożej. Jeśli nie będzie postu, jeśli nie będzie modlitwy, jeśli nie będzie pobudzenia, nie będzie tu chwały Bożej, amen? Amen? Jak jest amen, to wiem, że Kościół jest żywy. Ja lubię, wiecie, mnie Bóg powołał do pobudzenia Kościoła. Kiedyś Reinhard Bonnke powiedział tak, on jest ewangelistą, wszyscy znamy Reinhard Bonnke i on powiedział tak, wiecie, ja nie głoszę do chrześcijan za bardzo, bo chrześcijanie, pobudzasz ich, a potem letnieją, a ci inni, głosisz im Ewangelię ludziom w świecie, oni się nawracają i idą za Bogiem. Ale wiecie co? Moje powołanie jest, żeby przygotować Kościół Jezusa Chrystusa na pochwycenie. Moim powołaniem jest, żeby pobudzić Kościół, więc ja muszę głosić słowo pobudzające. I moją intencją nie jest, żeby kogokolwiek zdołować. Gwarantuję wam to. Moją intencją nigdy nie jest, żeby kogoś zdołować. Czasami może być słowo napomnienia, może być słowo pobudzenia, ale to jest dlatego, że ja chcę, żeby moi bracia i siostry, żeby moi rodacy byli żywi, amen? Ja chcę, żeby ludzie prorokowali, ja chcę, żeby ludzie uzdrawiali, ja chcę, żeby ludzie uwalniali. Ja pragnę tego dla was, amen? Ja pragnę tego dla siebie, ja chcę żywego Boga, ja chcę przeżywać z Bogiem, ja chcę więcej głodu. Mam wiele i proszę Boga o więcej. A potem jak to otrzymuję, proszę Boga o jeszcze więcej. Rozmawiałem niedawno z takim jednym bratem z Vancouver, z angielskiego kościoła i mówi, bracie, jak to jest z tym balansem? Ja mówię, jak ja widzę apostołów i kościół z pierwszego wieku, to widzę, że po prostu oni mieli obsesję, kiedy patrzyli na Jezusa. Wytłumaczę wam to. Kiedy oni mieli swoje dobra, to oni wszystko oddali, tak? Wszystko oddali. Ja nie mówię, że my mamy wszystko oddać. Wiecie, co ja mówię? Mówię, że nasze serce ma być tak samo gorące jak ich, a konsekwencją naszego gorącego serca może się to manifestować w inny sposób. My nie musimy wszystkiego ułożyć u apostołów nóg, ale oni mamy mieć tak samo płonące serce jak oni, amen? To się może manifestować w inny sposób. Może będziesz się udzielał w kościele, może będziesz chodził i wszędzie głosił Ewangelię, amen? Ale nasze serca muszą być tak gorące jak ich. Oni byli prześladowani, ale mieli największą radość niż my mamy w Jezusie Chrystusie, bo oni byli całkowicie oddani. Oni mieli obsesję na punkcie Jezusa, amen? Paweł mówi, ja więcej mówię językami niż wy wszyscy. Wiecie, jak on dużo musiał mówić językami, że on mógł coś takiego stwierdzić? On nie był w zborze cały czas, więc on był pewny, że tak dużo mówi językami, że mógł stwierdzić odważnie, że ja więcej mówię o językami niż wy wszyscy, powiedział w Koryntian, tak? 14 rozdział, 1 Koryntian. Dam wam bardzo głęboką myśl. Więc znamy Salomona. Salomon mówił wielkie mądrości. Dam wam bardzo głęboką myśl Salomona. W Przypowieściach 26:20 mówi tak. Gdy nie ma drzewa, ogień gaśnie. Gdy nie ma drzewa, ogień gaśnie. Jakie proste, tak? Bardzo proste stwierdzenie. Po co, Salomonie, w ogóle to napisałeś? Po co byś, ty, taki mądry człowiek, dostał mądrość od Boga? Czytamy przypowieści, jakie wielkie rzeczy Salomon nie wypisuje, a tutaj mówi, gdy nie ma drzewa, ogień gaśnie. Wiecie, co to jest głęboka myśl? To jest bardzo płytka też myśl. Jest proste. Jak nie dajemy chrustu, to nasz ogień w Jezusie Chrystusie będzie gasł. Amen? Jak nie będziemy dawać czegoś, nie będziesz dawał postu, nie będziesz studiował swojej Biblii, nie czytał Biblii, studiował swojej Biblii, nie będziesz się udzielał w kościele, nie będziesz głosił Ewangelii, nie będziesz przychodził na spotkania modlitewne, to twój ogień zgaśnie. To jest proste. Jak nie ma drzewa, ogień zgaśnie. Wiecie, ludzie chcą Boga, ale chcą do jakiejś miary. Ja wam to udowodnię. Ludzie chcą Boga, przyjdą sobie na spotkanie, grupą domową i trochę posłuchają słowa, ale kiedy przychodzi o post, ludzie już nie chcą pościć. Wiecie dlaczego? Bo linia się kończy tutaj i nie chcą przekroczyć linii, bo nie chcą więcej Boga. Jak jest spotkanie modlitewne w sobotę o 7 rano, to już wiele ludzi nie przychodzi, bo to jest za daleko dla nich. Tu się już linia kończy. Ja tej linii nie przekroczę. Ja chcę Boga, ludzie mówią, że są głodni dla Boga, ale jakie spotkanie modlitewne, jak trzeba dać wielkie, jak trzeba wesprzeć Kościół, bo jest jakaś potrzeba pieniężna, jak trzeba iść, bo jest ewangelizacja, jak jest post i trzeba założyć większy post niż tylko pół dnia, to już ludzie mówią, tu się kreska kończy. Ja jestem głodny Boga, ale jestem głodny Boga tylko trochę. Wiecie, że tak szczepionki działają? Wiesz, jak szczepionka działa? Daje ci trochę tego wirusu, żeby dać organizm, wiecie, tą małą dawkę i już organizm nie zarazi się czymś. A my mamy się zarazić Duchem Świętym i my mamy być tacy, że ludzie się zarażają od nas tą obecnością Bożą. Amen. Pierwsza Królewska 18, 44. Otwórzmy Biblię, jeśli mamy. A przepraszam, otwórzmy Jeremiasza 33:3. Wrócimy tam później. Jeremiasza 33 mówi tak. Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Co mówi Słowo Boże? Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Wiecie coś ciekawego? Że one są niedostępne, ale możesz je otrzymać, bo Bóg mówi, że wołaj do mnie i też to są rzeczy, o których nie wiemy. Wiecie, że my nie wiemy, jakie mogą być przeżycia z Bogiem? My nie wiemy, co Bóg ma dla nas jeszcze. Dlaczego? Bo te rzeczy są ukryte. I pisze, wołaj do mnie, a pokażę ci te rzeczy. Więc możesz je tylko otrzymać. Jeśli będziesz wołał do Boga i będziesz Go szukał, On ci pokaże większe rzeczy, niż nawet przychodzą na twój umysł. Bóg ma nowe namaszczenie dla ludzi. Namaszczenie, o którym nawet nie myślimy, że jest dla nas. Ale tylko dla tych, którzy wołają. Będziesz wołał, będziesz szukał Pana i Bóg uhonoruje to. Bóg spojrzy na twoje serce i zacznie ci dawać więcej i więcej. Bóg nie jest łatwym Bogiem, ale On mówi, jak naprawdę mnie chcesz. Czy chcesz mnie głębiej? Czy chcesz mnie tak bardzo, że zapłacisz cenę temu? Że zapłacisz cenę szukania mnie? Mówimy często, Panie, osądź ten świat. Często chrześcijanie teraz mówią, że wszyscy czekają na pochwycenie. Panie, osądź ten świat, osądź Amerykę, bo to Bóg pieniędzy. I zgadzam się, że jest tam bałwochwalstwo i to wszystko, ale ja wam powiem, jest wiele ludzi w tym świecie, którzy cały czas potrzebują Jezusa Chrystusa. Amen. Jest wiele ludzi, nie tylko żeby się zamknąć w kościele, ale żeby wychodzić do tych ludzi, bo jest wiele biednych ludzi tam właśnie w Ameryce, gdzie ludzie mówią Bóg pieniędzy i tutaj w Kanadzie i w Polsce i w wielu miejscach, gdzie potrzebują zbawienia i my jesteśmy reprezentantami Chrystusa, którzy mają przynieść to zbawienie do ludu. Mamy służbę pojednania, Jezus powiedział, gdzie wołamy, żeby ludzie się opamiętali i przyszli do Jezusa Chrystusa. A poza tym pisze Piotr, że sąd zaczyna się od domu Bożego. I powiem wam, zanim Bóg osądzi ten świat, według Biblii Bóg osądzi swój Kościół. I wszystko, co nie jest od Boga, będzie wyplenione. Bóg potrzęśnie Kościołem. Pisze, że Bóg oczekuje Kościoła bez zmazy i bez skazy. W Księdze Objawienia pisze, że oblubienica woła, przyjdź. Ten, kto słyszy, niech woła, przyjdź, Panie. Niedawno była rocznica September 11, gdzie, pamiętamy, samoloty uderzyły w wieżę, tak? Pamiętamy to, niedawno, kilka miesięcy temu była rocznica tego. I wiecie, ja wam powiem, i dużo ludzi po tym wypadku, po tej tragedii, przyszło do kościołów. I my wiemy, że, nie wiem, czy słyszeliście, ale kościoły były pełne ludzi. I ja wam powiem, ja wiem, że zawsze są ludzie, którzy po prostu przyjdą i po prostu nie chcą Boga. Nie możemy tego wykluczyć, to jest zawsze prawdą, ale ja wam powiem, dam wam inną opcję, która mogła tutaj być. Ja wam powiem, że wielu ludzi szukało Boga, bo by inaczej nie przyszło do kościoła, ale może w niektórych kościołach po prostu nie znaleźli tego, co szukali. Pisze, że kościół ma być domem modlitwy, a nie domem herbaty i ciask. Nie domem jakichś świateł, nie domem pokazu, ale domem modlitwy. Kościół nazwany jest domem modlitwy, gdzie ludzie się modlą, gdzie chwała Boża powinna się przechadzać i tego ludzie ze świata są głodni. Ja wierzę, że wielu ludzi przyszło do kościoła po September 11 i po prostu nie znaleźli tego, co szukali, bo nie wierzę, żeby przyszli do kościoła, gdzie przechadzała się chwała Boża i ludzie prorokowali i Bóg się przechadzał i ci ludzie po prostu odeszli. Ludzie szukają Boga, ale szukają Boga żywego, gdzie Bóg jest widoczny. Wiecie, czasami rozmawiam z różnymi sektami i z ludźmi i pytam się, gdzie jest Duch Święty? Gdzie jest Twoja moc? Gdzie jest namaszczenie? Gdzie są Twoje przeżycia z Bogiem? A człowiek mi mówi, że jakby nie miał Ducha Świętego, to by nie mógł zapukać do drzwi. Nie o taką moc chodzi, że Bóg Cię tak poprowadził, że znalazłeś klucze w kieszeni, bo Cię Duch Święty poprowadził. Wiecie, o co mi chodzi? Ludzie nie chcą takiej mocy. Ludzie chcą moc widoczną. Ludzie chcą zobaczyć uzdrowienie. Ludzie chcą usłyszeć proroctwo, które jest trafne. Ludzie chcą zobaczyć cuda oczami. Nie zobaczyć coś, że mówi, że Cię tak Duch Święty gdzieś tam prowadził i nie ma żeby nic, żeby pokazać, że Bóg jest żywy. Ludzie ze świata muszą przyjść i widzieć w nas Chrystusa, charakter i moc, która stoi za tym. Amen. Ludzie chcą widzieć Boga. Nie chcą słyszeć tylko o Bogu. Nie chcą słyszeć o historyjkach z 2000 lat. Wiecie, że w Dziejach Apostolskich nikt nie mówił o cudach Jezusa? Niech ktoś mi pokaże, że w Dziejach Apostolskich mówili o cudach Jezusa. Wiecie, dlaczego nie mówili o cudach Jezusa? Dlatego, że czynili własne cuda. I nie było potrzeby, żeby mówili o cudach Jezusa, a my tylko mówimy, co to Jezus zrobił 2000 lat temu, a tutaj przychodzi człowiek zniewolony i mówi, ja potrzebuję Jezusa dzisiaj, a nie co się stało 2000 lat temu. Amen, że się stało 2000 lat temu, ale gdzie jest mój cud dzisiaj? Ludzie potrzebują uwolnienia dzisiaj. Ludzie są chorzy, potrzebują uzdrowienia dzisiaj. Amen. Dzisiaj czy wczoraj? Dzisiaj. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj na wieki ten sam. Amen? Yes. Kościół Boży się zawsze porusza z Bogiem. Kościół Boży to nie są zielonoświątkowcy, to nie są baptyści. Kościół Boży to jest Kościół Boży. Oblubienica. Ktokolwiek chodzi z Bogiem, ktokolwiek chodzi, jest włączony w ciało Chrystusa, ktokolwiek po prostu czyni wolę Bożą, jest w Kościele Bożym. Amen? I Kościół Boży zawsze się porusza, bo Bóg się porusza razem z Kościołem Bożym. Pamiętamy, kiedy była chmura nad przybytkiem w Izraelu i kiedykolwiek ta chmura zaczęła się poruszać, to cały obóz musiał zaraz iść za tą chmurą. A jeśli nie poszedłeś za tą chmurą, kiedy ta chmura zaczęła się poruszać, to zostałeś z tyłu i zostałeś na pustyni. I wiele ludzi zostało na pustyni, bo się nie poruszają, kiedy chmura się porusza. I Bóg nie będzie na nikogo czekał. Bóg mówi, ja się poruszam teraz, chmura się unosi i kiedykolwiek ta chmura w Starym Testamencie się uniosła, czy to po jednym dniu, czy to po 3 miesiącach pisze, Kościół musiał się razem poruszać z Bogiem. Ludzie czekają na pochwycenie, i mówią, że nie chcą zostać left behind, tak? Tak jak te wszystkie książki i filmy. Wszyscy teraz wiele filmów robią, coraz więcej left behind, żeby po prostu nie pozostać z tyłu po pochwyceniu. A ja wam powiem jedną taką prawdę, którą muszę wam powiedzieć, że wiele ludzi już zostało z tyłu. Tu, na ziemi, jak Bóg się porusza, jak ta chmura, a wiele ludzi chodzi do kościoła i jest w ławce i przychodzi co tydzień i siedzi i słucha kazań, ale już zostali z tyłu, bo Bóg robi nowe rzeczy i Bóg się porusza i Bóg pobudza swój lud, a ludzie zostali gdzieś z tyłu. Żeby chodzić z Bogiem, trzeba iść do przodu. Jak nie idziesz do przodu, to nie możesz chodzić z Bogiem. Jak Henoch chodził z Bogiem, to znaczy, że szedł do przodu. Jak ty nie idziesz w chrześcijaństwie do przodu, to znaczy, że nie możesz chodzić z Bogiem. Amen? Pierwsza Królewska 18:44 mówi tak. Otwórzmy Biblię, jeśli mamy. Ja piszę w mojej Biblii, ja piszę notatki, ja zawsze chodzę z moją Biblią, wiecie, studiuję Biblię. Powinniśmy być studentami Słowa Bożego. Nie czytania jakiejś lektury, tylko studiować Słowo Boże, otwierać Słowo Boże w Kościele, amen? Przychodzić do domu, pisać notatki, studiować księgi i patrzeć, co Bóg chce, jakie przekazanie nam chce dać, amen? Powinniśmy być studentami Słowa Bożego, uczniami Jezusa Chrystusa. On nas uczy właśnie przez to Słowo każdego dnia, gdzie przychodzimy i karmimy się tym pokarmem. I pisze tak, za 7 razem rzekł, oto maleńka chmurka jak dłoń ludzka wznosi się z morza, wtedy rzekł, idź i powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź, aby cię ulewa nie zaskoczyła. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadał wiatr i spadł ulewny deszcz. Achab więc wsiadł na rydwan i pojechał do Jezreelu. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. Jeśli czytamy kontekst, nie chciałam przeczytać całego rozdziału, ale jeśli czytamy kontekst, wiemy, że Eliasz jest na górze Karmel w tym miejscu, tak? Ja akurat byłem w Izraelu i byłem z pastorem kilka lat temu, byliśmy w Izraelu i byliśmy tam właśnie na tej górze Karmel. Nie wiem, czy byliśmy w Jezreelu, akurat nie pamiętam, ale pamiętam, jak przejeżdżaliśmy tam koło góry Karmel i według kontekstu tego rozdziału Eliasz jest na górze Karmel. I on... Eliasz pisze, i między górą Karmel a Jezreelem jest mniej więcej 27 kilometrów. Jest mniej więcej, można to sprawdzić, 27 kilometrów między tymi dwoma miastami. I pisze, że, nie wiem, jak góra Karmel nie jest miastem, ale między tymi dwoma miejscami. I Eliasz pisze, że biegł 27 kilometrów przed rydwanem. Dlaczego? Bo ogarnęła go moc Boża. I teraz wiecie, dużo ludzi mówi, że chrześcijaństwo to jest maraton, tak? Wiele ludzi mówi, wiecie, zachowaj swoje siły, bo chrześcijaństwo to jest maraton, to nie jest sprint. Ja się zgadzam, że chrześcijaństwo to nie jest sprint, bo potrzeba wytrwałości i że to jest maraton, ale powiem wam, jeśli jesteś w mocy Bożej, to możesz szybko biec ten maraton, amen? On biegł 27 kilometrów przed koniami, dlatego, że pisze, że moc Boża spoczęła na nim. Moc Boża spoczęła na nim. My Bogu otrzymujemy naszą siłę. My nie musimy zachować naszych sił, dlatego że nasza siła nie jest od ciała. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydła jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Przed tymi wersetami pisze, że młodzieńcy mdleją i tracą siłę. Dlaczego młodzieńcy? Pokazuje nam to, że w ciele tego nigdy nie zrobisz. Możesz być młody, ale i tak upadniesz. Ale jeśli jesteś w Bogu, to dostajesz siły jak orzeł, amen? I możesz biec chrześcijaństwo, wzrastając bardzo szybko. Możesz biec w tym chrześcijaństwie i iść w mocy Bożej. Amen? Nie musisz czekać 10 lat, żeby kogoś uzdrowić. Bóg nie patrzy na czas. Bóg patrzy na twój charakter. Bóg patrzy na twoją miłość. Bóg patrzy na twoją pokorę. Bóg patrzy, jak jesteś ukształtowany i Bóg nie ma względu na jakiś czas, w którym jest zamknięty ten świat. My możemy biec, jeśli moc Boża ogarnie nas. Nie w naszej własnej sile, bo wielu ludzi się wypaliło. Czytało Biblię dniem i nocą i się wypalili i już nie chcą nigdy czytać Biblii. Był taki brat. Czytał tak dużo Biblii przez jeden rok, że już nigdy już nie czyta Biblii. Się wypalił. Dlaczego? Bo robił to z ciała. Nałożył sobie jarzmo, że musi ileś tam rozdziałów przeczytać i się spalił. To musi być w mocy Bożej. Przyjdzie moc Boża, cię ogarnie i gwarantuje ci, że nie stracisz siły. Odnowisz się jak orzeł każdym razem. Bóg, jak mówiłem wcześniej, On nie stoi w miejscu i powiem wam, Bóg, jeśli patrzę w Biblii i w własnym doświadczeniu, Bóg zawsze zmienia swoje prowadzenie. Bóg zawsze zmienia swoje poruszenie. Bóg wysłał Izrael do Egiptu. Bóg. My zawsze patrzymy na Egipt jako, wiecie, to jest symbol świata oczywiście, jest to niewola, ale przedtem, zanim byli w niewoli, Bóg wysłał Izrael do Egiptu. Dlaczego? Dlatego, żeby ich tam błogosławić. To było błogosławieństwo od Boga. Był głód wszędzie i Bóg ich tam wysłał i był czas, że Bóg powiedział, to błogosławieństwo, to poruszenie już się skończyło. I oni zostali tam za długo i to się stało dla nich niewolą. Czasami Bóg może dać ci służbę, ale chce cię dać gdzieś indziej i jeśli zostaniesz w jednym miejscu za długo, gdzie Bóg nie chce, żebyś był, to co było błogosławieństwem od Boga, stanie się dla ciebie niewolą. Bo Bóg chce, żeby się cały czas poruszał, amen? Bóg przywiódł Izrael na pustynię. To Bóg ich wziął na pustynię i pisze, że to była wędrówka, ile tam pisze? 11 dni, tak? Była to krótka wędrówka i było to krótkie przejście dla Izraela i to było w Bożej woli, ale przez ich narzekanie i przez ich brak wiary, oni się kręcili na około góry 40 lat. Ale to było przejście, to było coś tymczasowego od Boga i czasami Bóg może ci dać pustynię, dlatego żeby ciebie ukształtować, ale to jest tymczasowe poruszenie. Bóg zawsze zmienia swoje poruszenie. Bóg karmił ich na pustyni czym? Karmił ich manną, która spadała na ziemię. Która spadała z nieba na ziemię. I Bóg ich karmił tą manną, ale kiedy przeszli przez Jordan, kiedy weszli w następny etap ich wędrówki, Bóg powiedział, żeby jedli z plonów. Żeby zbierali plony z własnych rąk, tak? Bóg zmienił swoje poruszenie. Mówi, już nie ma manny, już ten okres się skończył, teraz będziecie zbierali plon z własnej pracy. Powiem wam, bracie, siostry, że to też pokazuje nam w symbolice to, że wielu ludzi powinno wzrastać duchowo i już nie polegać tylko na kazaniach pastora, nie polegać tylko na internecie, ale samemu się karmić z Biblii i czytając, studiując Słowo Boże, a nie tylko polegając na mannę, która spadnie z nieba. Bo wielu ludzi nie czyta Słowa Bożego i polega na mannę z internetu, mannę od pastora, żeby tylko spadało przed nami i przyszło łatwo, a nie chcą sami studiować Słowa Bożego i zbierać plonu z tego, co wystudiowali. Amen? Bóg przyprowadził Eliasza do potoku. Pamiętamy, że Bóg przyprowadził Eliasza do potoku i ten pokój, i on pił z tego potoku i przylatywały kruki. Bóg wysłał te kruki i te kruki karmiły tych ludzi, tak? I co się stało po jakimś czasie? Ten potok wysechł. Wiecie, dlaczego ten potok wysechł? Przecież Bóg przyprowadził Eliasza. Dlaczego potok wysechł? Bo Bóg przyprowadził Eliasza, żeby go karmić przez kruki i przez ten strumyk tymczasowo. Ale Eliaszu, zmieniło się poruszenie, zmienił się sezon i teraz idziemy dalej. Bóg wysłał Jana Chrzciciela, żeby przyszedł i powiedział, pokutujcie i weźcie chrzest pokuty. A nagle przychodzi Jezus Chrystus i zmienia poruszenie. I co Jan powiedział? Ja muszę się teraz stawać mniejszym, ja muszę maleć, a on musi stawać większym. Dlaczego? Jest zmiana poruszenia. Już nie ma chrztu Janowego, to było kiedyś, teraz jest nowy, jest Mesjasz, jest nowe poruszenie i wszyscy muszą wyjść ze starego poruszenia i wejść w nowe poruszenie. Amen? O, Dzieje Apostolskie 19:1 mówi tak. Otwórzmy. Dzieje Apostolskie 19 rozdział, pierwszy werset do 6 będziemy czytać. Halleluja. Podczas gdy Apolos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu. A spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, a gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Wszystko jest fajnie, jak czytamy Biblię i wiecie, życie na przykład króla Dawida można przeczytać w kilka godzin i jest takie bardzo krótkie, prawda? Tak jak Dzieje Apostolskie. Można usiąść i przeczytać cały życiorys tych apostołów, tak? Ale wiemy, że jest długie okresy czasu między rozdziałami, kiedy czytamy Biblię, tak? Wiemy, że Biblia przeskakuje. Ja wam powiem, co jest ciekawe, że można sprawdzić, że Paweł, kiedy tutaj był w Efezie, jest to mniej więcej 24 lata po zmartwychwstaniu Jezusa. Wiecie, dlaczego to jest dla mnie szokujące? Bo tu jest największe przebudzenie, jakie kiedykolwiek było na świecie, w Dziejach Apostolskich, a oni się ominęli z tym przebudzeniem i byli w starym poruszeniu, chrztu Janowym i byli w tym przez 24 lata. To jest właśnie szokujące. Jak mogłeś się ominąć z największym przebudzeniem, jakie było w historii świata i przez 24 lata nawet nie słyszeli o nowym poruszeniu? I się śmiejemy z tych ludzi, mówię, co za ignoranci. Jak mogli się ominąć z tym nowym poruszeniem? Ale ja wam powiem, jest wiele ludzi w kościele, którzy są w starym poruszeniu przez kilkanaście lat. I nic się nie zmieniło. Można być w starym poruszeniu przez długi, długi okres czasu i inni ludzie naokoło ciebie idą do przodu i wzrastają, a ty jesteś w czymś, czy byłeś kiedyś. Zapytaj się samego siebie, czy Bóg pokazuje ci nowe rzeczy w Słowie Bożym? Czy Bóg dał ci może jakiś dar? Czy awansujesz do jakiejś służby? Czy idziesz do przodu? Czy głosisz więcej Ewangelii? Czy masz głębszą relację ze swoim Panem? Czy jest coś nowego, świeżego w twoim życiu? Czy jest po prostu to samo? Jak woda nie jest zmieniana z naczynia, to ta woda, co się z nią dzieje? Ona się psuje. A pisze Jezus, że rzeki będą z nas płynąć. Rzeki. Znaczy, że jest cały czas przepływ. I kiedy głosisz Ewangelię, kiedy się modlisz o ludzi, każdy kaznodzieja wie, że ta rzeka pływa i wypływa. Ty otrzymujesz i wtedy dajesz. Otrzymujesz znowu i dajesz. I jak dajesz, to Bóg da ci więcej. Jakby im więcej będziesz się dzielił Słowem Bożym, im więcej będziesz się dzielił z ludźmi swoimi objawieniami, będziesz się modlił ludzi, będziesz używał swoje dary, im więcej będziesz dawał dla innych i błogosławił innych, tym więcej Bóg będzie tobie z powrotem dawał. I czasami, jeśli nie mamy nic nowego, to znaczy, że musimy coś zrobić z tym, co mamy. Pamiętam, jak Bóg zabrał Eliasza. I Elizeusz poprosił o podwójną porcję, tak? Elizeusz poprosił o podwójną porcję ducha Eliasza, więc było podwójne namaszczenie spoczęło, kiedy on został zabrany. Ta kareta się pokazała i pisze, że on zresztą nie w karecie, ale pisze, że w wichrze został zabrany. I podwójne namaszczenie, podwójny duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. I teraz, jak Elizeusz tam był i to się dopiero wydarzyło, przyszli uczniowie do Elizeusza i poprosili, czy mogą szukać Eliasza. A Elizeusz miał podwójne namaszczenie. Ale wiecie co? Ludzie są często przyzwyczajeni do starego. I oni tu przychodzą i jest podwójne namaszczenie, stoi przed tobą, a ty się pytasz, czy mogę wrócić i szukać tego starego. I tak jest często w kościele. Bóg chce robić jakiś post, Bóg chce robić jakieś poruszenie, a ludzie mówią sobie, czy mogę wrócić tam do starego, czy mogę wrócić do Eliasza. Ale bracie, siostro, Elizeusz stoi przed tobą i jak chcesz więcej, on jest przed tobą, tylko musisz to wziąć. Amen? Oni opuścili podwójną porcję, żeby szukać pojedynczej. Pamiętamy, jak Dawid miał się zmierzyć z Goliatem, tak? Nikt nie chciał się zmierzyć z Goliatem i Dawid mówi, co ten człowiek będzie tutaj poniżał armię izraelskie? I on mówi, ja się zmierzę z Goliatem. I kiedy on powiedział, że się zmierzy z Goliatem, oni chcieli mu dać co? Zbroję Saula. Wiecie, co Saul reprezentuje? Saul reprezentuje religijność. Wiecie dlaczego? Bo król Dawid, powiedzmy, był duchowy i nawet jak zgrzeszył, co? Wołał, Panie, nie zabieraj mi tylko obecności Bożej, nie zabieraj mi tylko Ducha Świętego, wołał psalmy, tak? On był duchowy, on szedł za obecnością Bożą. On nie patrzył na opinię ludzką, kiedy tańczył przed arką, tak? Tylko on patrzył na opinię Bożą. To jest człowiek duchowy. Saul, kiedy zgrzeszył, tak? Kiedy złożył sam ofiarę i do Samuela powiedział po grzechu, czy jeszcze możesz mnie przed ludem wywyższyć? On patrzył na opinię ludzką i Saul reprezentuje religijność. I wiecie co, jaka ta zbroja była tego Saula? Jest to hełm spiżowy i pancerz łuskowy. I kiedy czytamy kilka wersetów wcześniej w tym rozdziale, pisze, że Goliat miał identyczną zbroję. Hełm spiżowy i pancerz łuskowy. I oni chcieli mu nałożyć tą zbroję, żeby walczył z Goliatem. Oni chcieli mu nałożyć tą religijność, żeby walczył z Goliatem w jego sposób. Goliat reprezentuje diabła. I Goliat chciałby, żeby on walczył na jego poziomie. On by chciał, żeby Dawid walczył z nim w ten sam sposób, z mieczem, bo by przegrał, bo nie był swobodny w tym. Amen? I wiecie, dużo ludzi chce nałożyć religię na innych, żeby walczyli w sposób religii, ale ja wam powiem, religia, nie mówię o religii katolickiej, tylko religii w kościołach ewangelicznych, religia nigdy nie zwyciężyła diabła i nigdy nie zwycięży. I wiele ludzi chce narzucić zbroję, coś, w czym on nie był swobodny, żeby walczył z Goliatem w ten sam sposób, co Goliat walczy. Ale ja wam powiem, nigdy nie zwyciężysz z Goliatem, walcząc w jego sposób. I dlatego Dawid powiedział, że nie czuje się w tym swobodny i wziął proce i wziął kamienie, bo to pokazuje nam nowe pokolenie, które nie jest swobodne w religii, tylko jest swobodne w czymś nowym poruszeniu i właśnie potrzeba kamień i coś nowego, żeby zwyciężyć z Goliatem. Amen? Nowe poruszenie. Już nie ma czasu walczeniu w zbroi. Wiecie, my nie musimy wszyscy tak samo głosić kazania. Nie musimy wszyscy się tak samo ubierać, tak samo podnosić ręce i wszystko robić tak samo, tylko masz być sobą, a charakter twój ma być ukształtowany na Jezusa Chrystusa. Jest nowe poruszenie i Dawid reprezentuje właśnie nowe poruszenie. Jest wiele młodych ludzi i nie tylko młodych ludzi, bo ja mówię o pokoleniu duchowym, które teraz powstaje i Bóg zbudza nowe rzeczy. Amen? I on wziął 5 kamieni. My jesteśmy kamieniami, ja wierzę. Wiecie, dlaczego? Dlaczego Piotr mówi w 1 Piotra 2:5, że my jako kamienie żywe, tak, budujemy tą świątynię. My jesteśmy kamieniami żywymi. I ja wierzę, że tych 5 kamieni reprezentuje 5 urzędów, które są w Efezjan 4, apostoł, ewangelista, pastor, prorok i nauczyciel. Amen. I pisze, że te kamyki, które on wziął, były gładkie, przygotowane w strumyku. Wiecie, co mi to pokazuje? Że to jest 5 urzędów, które Bóg znowu pobudza w kościele, które są ukształtowane przez wodę żywą i w potoku, którzy byli ukształtowani w obecności Bożej i są gotowi, żeby być wypuszczeni, żeby pokonać Goliata. Amen? Jest powrót proroków w Kościele Jezusa Chrystusa. Jest powrót apostołów. Ludzie nie wiedzą, co to w ogóle jest apostoł. To nie jest tylko człowiek, który zakłada zbory. Jest powrót tych urzędów. Nie ma już tylko pastora, ewangelisty, ale Bóg wzbudza apostołów na tej ziemi. Bóg wzbudza proroków. Bóg przywraca z powrotem znaki i cuda. Amen? Jest czas na te rzeczy. Jezus powiedział, że młode wino wlewa się do nowych bukłaków. Jeśli chcesz coś nowego w swoim życiu, to musisz zmienić ten bukłak. Bo jeśli nie zmienisz swojego życia, amen, niektórych rzeczy w swoim życiu, nie możesz przygotować tej struktury na nowe namaszczenie. Bóg nigdy nie wypełni czegoś, co nie jest zbudowane według Jego wzoru. Kiedy był przybytek Mojżesza, on otrzymał wzór z góry i kiedy zbudował tak, jak było według wzoru Bożego, to wtedy dopiero Bóg mógł to wypełnić chwałą. Amen? Bóg nigdy nie wypełni kościoła, jeśli nie jest oczyszczony. Wiecie, że w Ewangelii Mateusza, tylko w Ewangelii Mateusza, kiedy jest oczyszczenie świątyni, pisze, że Jezus wpadł, oczyścił świątynię, powywracał stoły i wtedy zaraz potem zaczął uzdrawiać ludzi w świątyni. Wiecie, co mi to pokazuje? Że najpierw Kościół musi być oczyszczony i wtedy dopiero przychodzi moc i uzdrowienie. A następna rzecz pisze, że małe dzieci wołały Hozanna. Wiecie, co to znaczy? Że nowo nawróceni ludzie, którzy będą duchowymi dziećmi, potem mogą wołać Hozanna, bo jest oczyszczony Kościół, przechadza się moc ponadnaturalna i małe dzieci, ludzie się nawracają, przychodzą do kościoła żywego. Albert Einstein powiedział, myślę, że to wszyscy słyszeli, szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Jak coś nie wychodzi w twoim życiu duchowym, naprawdę mówię to szczerze, zmień niektóre rzeczy. Jak nie pościłeś przez długi czas, jest teraz okazja, żeby pościć z Boże, może weź sobie post, może zacznij przychodzić na poranne modlitwy, jeśli tu cały czas są o 7. Zmień niektóre rzeczy w swoim życiu, żeby Bóg miał szansę ciebie pobudzić. Bo ludzie mówią, Panie, pobudź mnie, ale jak może nas pobudzić, jeśli my nie dajemy Bogu szansy? I Reinhard Bonke powiedział, że Bóg cię wyciągnie z najgorszego bagna, ale cię nie wyciągnie z twojej kanapy. Prawda? Daj Bogu szansę, żeby poruszył twoim duchem. Musimy Bogu dać szansę. Ja wiem, że tu są ludzie głodni. Wiem z doświadczenia, głosząc w wielu miejscach, że będą ludzie, które to słowo padnie jak groch o ścianę. Ale wiem, że są tu ludzie głodni. Wiem, bo Bóg mi dał to słowo. I wiem, że są ludzie głodni, którzy wezmą to słowo i powiedzą, Panie, ja jestem gotowy na nowe poruszenie w moim życiu. Amen. nowe, świeże, coś dobrego. Posmakuj, Dawid mówi, i zobacz, że Bóg jest dobry. Posmakuj. Jak posmakujesz, że Bóg jest dobry, to nigdy nie będziesz chciał wrócić z powrotem. Ja chcę wina, ale nie pięknych bukłaków. Można prosić pianino? Sara, dziękuję. Ja chcę wino, nie chcę samych bukłaków. Można mieć piękne uwielbienie. Można się ładnie ubrać w garnitur. Można mieć piękny budynek i możesz mieć ładne bukłaki, ale co z tego, że masz ładne bukłaki, jak te bukłaki są puste? Bukłaki są fajne. Ja lubię ładne budynki, ja lubię ładnie się ubrać, wszyscy pięknie wyglądacie, ale jeśli tu nie będzie chwały Bożej, ja tego nie chcę. Te rzeczy są dobre, ale nie są wszystkim. Wszystko, co jest najważniejsze, to jest Jezus Chrystus, który żyje w nas. Amen? Pisze w Biblii wiele razy, ten co ma dostanie więcej, ten co nie ma, wszystko mu zostanie zabrane. Wiecie, i nawet w jednym miejscu, wiecie, Słowo Boże pisze tak, że nawet to co myśli, że ma, zostanie mu zabrane. Dlatego niektórzy ludzie idą i każdym razem jak ich widzisz, oni wzrastają duchowo i mają nowy ogień i nowe namaszczenie, a inni bracia i siostry przychodzisz i cały czas są w tym samym i mają nawet więcej kłopotów i nic się nie zmienia w ich życiu. Bo jeśli jesteś wierny w małym i weźmiesz to namaszczenie, które Bóg ci dał i zaczniesz coś czynić dla Jezusa Chrystusa, to On ci gwarantuje, że dostaniesz więcej. Bądź wierny w małym, a dostaniesz więcej. Amen? To jest po prostu, to są po prostu fundamenty Słowa Bożego i tak funkcjonuje Królestwo Boże. Izajasz 43:19 mówi tak. Oto ja czynię rzecz nową, mówi Pan. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? I tak przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Ja mówię do was, Kościele Toronto, czy nie widzisz, że Bóg chce zrobić rzecz nową? Zachęcam was. Bóg chce zrobić rzecz nową. Otrząśnij te rzeczy, które ciebie trzymają i przyjdź do Jezusa i powiedz, Panie, jestem gotowy na nowe rzeczy. To nie jest to, co tylko Bóg powiedział w Biblii. Ludzie żyją tym, co Bóg kiedyś powiedział. Ale ja się pytam, co Bóg mówi dzisiaj? Bóg powiedział coś 2000 lat temu, Jezus Chrystus. Coś powiedział. Ja to szanuję. To jest żywe słowo. Ja się tym karmię. Ale ja się pytam, Panie, ale co mówisz dzisiaj? Co mówisz do kościoła w Toronto? Co mówisz do mojego życia? Panie, co mówisz dzisiaj? Co szepczesz do mojego ucha? Jaki masz plan dla mojego życia? Panie, co mówisz dzisiaj? Jutro będę się pytał, Panie, co mówisz dzisiaj? Każdego dnia żywa manna. Będę żył każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Nie tylko, co było zapisane, ale które wychodzi z ust Bożych, kiedy szepcze nowe rzeczy do nas i przemawia do nas i mówi, Synu, ja mam nowe rzeczy dla Ciebie, tylko weź je i otrzymaj wiarą. Amen. Pierwsza Królewska 8:57-58 Salomon mówi tak. Niech Pan, Bóg nasz, będzie z nami, jak był z naszymi ojcami. Niech nas nie opuści, ani nas nie porzuci. Teraz patrzcie. Niech raczej skłoni nasze serca ku sobie. Wiecie, jak Salomon się modlił? Niech skłoni nasze serca ku sobie. Wiecie, co nam to pokazuje? Że ty sam ognia wywołać nie możesz. Nie możesz wywołać. A ja nie mogę wywołać sam ognia. Nigdy nie mogę siebie sam rozpalić, bo On mówi, skłoń nasze serca ku sobie. Tak jak pisze, że nikt nie może przyjść do Jezusa, jeśli Go Ojciec nie pociągnie, tak i my nie możemy wejść głębiej do Jezusa, jeśli nas nie pociągnie. My myślimy, że wiecie, nie możesz przyjść do Boga, jak Cię Ojciec nie pociągnie, ale mogę wejść głębiej sam. Nie możesz wejść głębiej sam. Wszystko jest zależne od Boga, ale my, kiedy przychodzimy w pokorze i mówimy, Panie, ja chcę więcej, ja potrzebuję ten ogień, to Pan ci daje. Wiecie, jak to działa? To jest tak, jak masz łódź, która jest bez wiatru, żaglowa i stoi tam i ty prosisz Pana o wiatr, ale kiedy przychodzi ten wiatr, to ty musisz otworzyć swój żagiel i pozwolić, żeby Bóg popchnął twoją łódź i wtedy żadna fala cię nie zatrzyma, bo ty masz wiatr od Boga, tylko musisz ten wiatr wykorzystać we właściwy sposób, bo jak go nie wykorzystasz, to on przeminie i ominiesz się z nim. Módlmy się do Boga. Panie, rozpal moje serce i wtedy, jak Bóg zaczyna coś robić w twoim sercu, to idź ku temu. Weź post. Idź ku Bogu. Zacznij czytać Słowo Boże. Zacznij przychodzić na modlitwy. Zacznij dawać chrust. Inaczej twój ogień zginie. Ja przez długi czas naprawdę wołałem do Boga przez miesiące o nowe poruszenie w moim życiu. Wołałem przez miesiące, nie że się nie modliłem, nie że nie czułem się rozpalony, ale wiedziałem, że jest coś więcej i wołałem do Boga. I ludzie czasami myślą, że pójdą po tym kazaniu i wygłoszą jakąś, wiecie, do Boga półtorej godzinną modlitwę i już Bóg zmieni całe twoje życie. Nie. Ty musisz wołać do Boga i Bóg powie do ciebie tak, jak bardzo mnie chcesz, ja teraz chcę zobaczyć, czy ty mnie naprawdę chcesz, czy będziesz wierny chodził na modlitwy w każdą sobotę, czy tylko przyjdziesz raz i będziesz oczekiwał wielkiej karety z nieba, że cię powoła na ewangelistę. Nie, Bóg nie jest jest łatwy. Bóg chce wiernych, Bóg chce wytrwałych. I jeśli będziesz wytrwały przez długi czas, ja Ci to obiecuję, bo to Słowo Boże mówi, będziesz wierny małym, Bóg da Ci więcej. Bóg to obiecuje. I mogę powiedzieć szczerze, że Bóg teraz robi nowe poruszenie w moim życiu i moim pragnieniem jest, żeby każdy z Was miał to samo. Bo jest lepiej. Trawa jest bardziej zielona, kiedy masz nową relację z Bogiem. Życie, jedzenie lepiej smakuje, kiedy jesteś blisko Boga. Bo Bóg jest naszym życiem. Bez Boga nie ma życia. Amen. Dlatego dzisiaj będziemy się modlić. Jeśli nie chcesz, żeby się nikt o Ciebie modlił i chcesz po prostu sam się pojednać z Panem, to przyjdź i uklęknij. Jak chcesz jakąś modlitwę o nowe poruszenie, uzdrowienie lub uwolnienie, zachęcam Ciebie tutaj do przodu. Będziemy się razem modlić. Amen. Pobudzam was, naprawdę jest warto, ale kiedy przychodzisz do Boga, Bóg nie patrzy na twoje usta, ale patrzy na twoje serce. I jeśli dajesz Bogu przysięgę, czy dajesz Bogu jakieś oddanie siebie i mówisz do Boga, to traktuj to poważnie. Bo jeśli chcesz, żeby Bóg cię traktował poważnie, musisz ty go traktować z powagą i szacunkiem. Proszę, jeśli możemy przyjść teraz, ktokolwiek chce modlitwę, proszę wyjdźmy wszyscy naprzód. Proszę, nie krępujmy się. Ktokolwiek chce modlitwy...